Moi drodzy, dzisiaj zrobimy przerwę w liście do Hebrajczyków i zachęcam nas, abyśmy otworzyli Księgę Ageusza. Przeczytamy pierwszy rozdział, nie w całości, od wierszy pierwszego do jedenastego, a potem spojrzymy na rozdział drugi. Myślę, że będą trzy ważne lekcje płynące z tych rozdziałów. Księga Ageusza jest w Starym Testamencie, jest to jedna z ksiąg proroków mniejszych, mówiąca... Zaraz zresztą się dowiemy, o czym będzie nam ta księga mówiła. Także zachęcam do tego, żebyśmy teraz się wsłuchali w słowa. Pierwszy rozdział Księgi Ageusza, od pierwszego wiersza do jedenastego. W drugim roku panowania króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, Pan za pośrednictwem proroka Ageusza skierował do Zorobabela, syna Shealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozłego, syna Jehosadaka, słowo tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, aby budować dom Pana. W związku z tym Pan za pośrednictwem proroka Ageusza przekazuje takie słowo. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach? To teraz mówi Pan zastępów, rozważcie, jak wam się powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, ale jest wam zimno. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów, zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi Pan. Liczyliście na wiele, a jest niewiele. Przynieśliście to do domu i zdmuchnąłem to. Z jakiego powodu, oświadcza Pan zastępów? Z powodu mojego domu, bo leży w gruzach, a każdy z was zabiega o własny dom. To dlatego niebo wstrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swój plon. Sprowadziłem suszę na ziemię, na góry i na zboże, na moszcz i na oliwę i na wszystko, co wydaje ziemia, na ludzi i na bydło i na wszelki trud rąk. Księga Ageusza jest opisem wydarzeń, kazaniem tak naprawdę do ludzi, którzy wrócili do ziemi obiecanej, żeby odbudowywać świątynię. W roku 539 przed naszą erą przez dekret cesarza Cyrusa, króla Cyrusa, była wydana zgoda na to, żeby odbudować świątynię. I część ludzi z niewoli wróciła do Jerozolimy właśnie w tym celu. Wrócili po to, żeby odbudować to, co miało się być potem miejscem przebywania Boga. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na ten moment, do którym mówi akurat Ageusz, przekazuje informacje do ludu Bożego, to mamy już rok 520. Minęło około 19 lat od czasu wyruszania do Jerozolimy, a świątynia wciąż nie jest zbudowana. Co więcej, jest to czas wielkich politycznych przemian. Już Cyrus nie jest władcą. Jest władcą ktoś zupełnie inny. Jest król Dariusz, który rządzi. I jest polityczna niepewność w świecie, który ich otacza. Co więcej, w ramach tych niepewności są reformy ekonomiczne, które następują. I król Dariusz sprawia, że następuje ogromna inflacja w tamtym czasie. Następuje kryzys ekonomiczny, nie tylko polityczny. Więc wszystkie pieniądze, które wróciły wcześniej z ludem izraelskim, teraz straciły na swojej wartości. I po 20 latach mniej więcej Bóg ponownie odzywa się do swojego ludu. Bóg ponownie kieruje słowa najpierw w rozdziale pierwszym do przywódców tego ludu, a potem w rozdziale drugim do wszystkich, aby nie zaniedbywali tego, po co przyszli. Aby nie zaniedbywali domu Bożego. Myślę, że tutaj wiele obaw na pewno, które ludzie mieli, to były właśnie obawy o jakieś zasoby, zbiory, rzeczy, które powinny być zgromadzone. Tak? To jest też moment mniej więcej czasu, gdzie miały nastąpić zbiory. Ludzie mieli pójść na pola, zebrać jedzenie, ale już wiedzą, że zbiór nie będzie odpowiednio duży. Więc wiedzą, że te rzeczy się dzieją, wiedzą, że pewne problemy następują. I Bóg im tłumaczy, dlaczego one następują. I to, co jest dosyć przerażający w tych wersetach. Jeżeli byśmy spojrzeli dokładnie na werset 2 i 4, to Bóg mówi do swojego ludu tak. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. Czyli są ludzie, którzy mieszkają w tym miejscu, mieszkają w tej ziemi i mówią, jeszcze spokojnie czasu nam starczy, jeszcze się zastanówmy, poszukajmy jakichś rozwiązań innych, które gdzieś będą dla nas ważniejsze. To prawdopodobnie wiąże się z tym, że oni cały czas się zastanawiają, nie mogą się zdecydować. Dlatego Bóg w wierszu 8 mówi, idźcie za tym w góry, sprowadźcie to, zacznijcie działać, zróbcie coś z tym w końcu. Ale widać, że wymaga to pewnego wstrząśnięcia. Lud mówi, że nie ma czasu, żeby budować dom Pana, ale na co jest czas? Wiersz 4 mówi, czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach? Czy dla was nie ma czasu? Na wasze rzeczy, żeście znaleźli czas. Dzisiaj czytaliśmy fragment na początku nabożeństwa mówiący, że tam, gdzie skarb twój, tam i serce twoje. Na ważne rzeczy w naszym życiu zawsze znajdziemy siły. Na ważne rzeczy w naszym życiu znajdziemy energię, znajdziemy czas, znajdziemy chęci. To wiąże się z przekonaniem, które do pewnych rzeczy mamy. Jeżeli mamy do siebie przekonanie, to idziemy i to robimy. Ewidentnie ci ludzie mieli przekonanie do własnego życia, do własnej wygody, do tego, co było im dobre. Mieli czas dbania o siebie, a nie o Boże Królestwo. Czytamy o tym, że to są domy pięknie wykończone, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach. Można powiedzieć, nie było problemu, żeby niektórzy z tych ludzi poszli do Castoramy czy do Leroy, żeby kupić kafelki do swojego domu, wymienić kran, który cieknie. Natomiast jeżeli chodziło o dom Boży, to już było za dużo. I w Nowym Testamencie mamy bardzo podobny obraz jednego kościoła. Otwórzcie proszę objawienie świętego Jana, przeczytamy rozdział 3 od wiersza 14. Jest pewien kościół, który również jest bogaty. I to bogactwo sprawia, że ludzie stają się jacyś tacy letni w swoim postępowaniu. Czytamy w objawieniu Jana 3 rozdziale wierszu 14 następujące słowa. Do anioła kościoła w Laodycei napisz, oto mówi Pan, oto mówi Amen. Świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia. Wiem o twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. Ponieważ jesteś letni, a nie gorący i nie zimny, wypluję cię z moich ust. Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, byś miał w co się ubrać, przestał razić hańbę swoją na gości. Kup też u mnie maść i posmaruj się, abyś mógł przejrzeć na oczy. Innymi słowy, Jezus, kierując słowa do tego kościoła, on mówi, wasza wygoda, wasze pieniądze, to, co powinno być dla was błogosławieństwem, stało się dla was przekleństwem. Mieliście być żarliwi, mieliście mieć pewien zapał, pewien ogień dla Boga, pewien ogień dla Chrystusa, a jednak siedzicie wygodnie na tyłku i wam to w ogóle nie przeszkadza. Co więcej, wam to nie przeszkadza i wy tego nie widzicie. Wy na tym się w ogóle nie zastanawiacie, w ogóle o tym nie myślicie. I ten obraz dosyć znany, że nie jesteś zimny ani gorący, to się wiąże z dwoma strumieniami z dwóch różnych miast. Jeden był gorący, drugi był zimny. Kiedy te strumienie wód w końcu trafiały do Laodycei, ta woda stawała się gorzka, więc ludzie, którzy pili tą wodę, często ją wypluwali. Więc ten obraz Jezusa, który pluje, wypluwa ten kościół ze swoich ust, to jest dodatkowo wzmocniony obraz tego, jak Bogu się nie podoba pasywność. Jak Bóg chce, abyśmy my jako ludzie wierzący nie byli letni w swoim życiu osobistym, w swoim życiu duchowym, w swoim postępowaniu względem Boga, w swoim budowaniu Bożego Królestwa. Powinniśmy być gorliwi, chętni, gotowi. I ten zapał może gasnąć z różnych powodów. Pieniądze nie są jedynym powodem, dla których Możemy stracić chęć do podążania za Bogiem. Taki początkowy ogień, który człowiek ma, kiedy się nawraca. I potem mówimy, ja bym chciał wrócić do tego czasu. I być może potem zastanawiamy się, co doprowadziło nas do apatii, co doprowadziło nas do cynizmu, do mówienia, że ufamy Bogu, a tak naprawdę nie przekłada się to na nasze życie i nasze postępowanie. W liście do Rzymian, w 12 rozdziale, w wierszu 11 czytamy następujące słowa. List apostoła Pawła do Rzymian, 12 rozdział, wiersz 10 i 11. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra, daszcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. W zapale bądźcie niestrudzeni, płomienni duchem, w Panu gotowi do służby. W zapale niestrudzeni, płomienni duchem. Innymi słowy, apostoł Paweł wzywa nas do tego, abyśmy zapłonęli w naszym życiu do Chrystusa. Aby nasze pragnienia szły również w parze z czynami. I czasami tak myślimy, ale to jest jakiś fanatyzm. Przecież tak nie może być, że moje życie będzie szło zgodnie z tym, co myślę. Czyż tutaj apostoł Paweł nie wzywa do jakiejś radykalności? Czy to nie jest zbyt emocjonalne? I czasami tak się wydaje, że radykalność idzie wraz z emocjami i niekoniecznie tak to musi wyglądać. Nasze emocje nie mają nami panować, natomiast na pewno to, że my cudownego Boga, który daje nam wszystko, który się o nas troszczy, który poświęcił swojego Syna za nas, powinno w nas jakieś emocje wywołać. To nie może być tak, że my jesteśmy apatyczni i chodzimy, siadamy, wstajemy, idziemy i nic z tym nie robimy. Nie musimy cały czas być poruszeni emocjonalnie. Nie musimy cały czas być radykalni w swoim postępowaniu, ale jakaś radykalność w naszym życiu chrześcijańskim musi się pojawiać. Jest pewien cytat, który chciałbym przeczytać. To mówi profesor filozofii w Princeton University, 1940 rok. Mówi, zaangażowanie bez refleksji to fanatyzm w działaniu. Choć refleksja bez zaangażowania to paraliż wszelkiego działania. I czasami się wydaje, że można wpaść w dwie pułapki. Jedna to jest właśnie takie fanatyczne niepatrzenie na nic i ruszanie do przodu i takie hura, jedziemy. Inne to jest ciągłe zastanawianie się, takie bujanie w obłokach, jak to będzie. Czy to będzie, czy się uda, czy się nie uda. I kiedy człowiek cały czas się tak zastanawia, to następuje paraliż decyzyjny. Nic nie następuje, nic się nie dzieje, a my się zastanawiamy, dlaczego tak jest. Dlaczego nic się nie dzieje? Dlaczego w Kościele nic się nie dzieje? To jest pewna pasywność z naszej strony, która sprawia, że zamykamy się i nasza gorliwość umiera. I widzimy tą sytuację w bardzo podobny sposób, która się dzieje w dalszej części Księgi Ageusza. Mamy początkowy hura optymizm, te słowa, to wezwanie, żeby ci ludzie poszli w końcu w góry, zbrali drewno, wiersz 8, idźcie w góry, sprowadźcie drewno, budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanie uwielbiony. Bóg mówi, przestańcie się zastanawiać na tym, żeby te wszystkie rzeczy były doskonale ukończone. Rozpocznijcie coś robić. Zacznijcie coś robić. Pójdźcie w góry, weźcie drewno, to nie muszą być cedry z Libanu, to nie musi być coś najdroższego, ale zacznijcie działać. I to mi się spodoba, nie z powodu, jak on będzie wyglądać, ale z powodu serca, które wy w to włożyliście. To ma pewien efekt na tych ludziach. Wiersz 12, czytamy, Zorobabel, Szyn, Szealtiela, arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka i cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana ich Boga. Wysłuchali też słów proroka Ageusza jako tego, którego posłał Pan ich Bóg i lud przeląkł się Boga. Więc budowa się rozpoczęła. Świątynia zaczęła być budowana. Czytamy, że lud przyszedł, podjęli pracę przy budowie domu swojego Boga. To jest wiersz 14. Stało się to w 24 dniu 6 miesiąca, w drugim roku panowania króla Dariusza. Więc super. Budowa ruszyła. Jest fajnie, jest dobrze. Cieszymy się z tego bardzo. Ale zwróćcie uwagę na wiersz 1 rozdziału 2. W siódmym dniu, 21 dnia tego miesiąca, Pan przez proroka Ageusza przekazał słowo tej treści. Powiedz Zorobabelowi, synu Szealtiela, namiestnikowi Judei, arcykapłanowi Jozłemu, synowi Jehozadaka i całej reszcie ludu następujące słowa. Czyli coś się wydarzyło. Pojawiło się zniechęcenie. Ludzie zaczęli budować, ale zobaczyli, że to nie jest tak wspaniałe, jak kiedyś to mogło być. To nie jest tak wspaniałe, jak poprzednia świątynia. To nie jest tak wspaniałe, jak im się wydawało, że to będzie wyglądało. I pojawia się zniechęcenie. Ponownie się pojawia zniechęcenie też finansowe. W wierszach od 8 do 9 jest napisane: moje jest srebro i moje jest złoto, oświadcza Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia i miejsce to obdarzę pokojem, oświadcza Pan zastępów. Więc pojawiają się obawy. Ci ludzie nie wiedzą, co się wydarzy. Nie podoba im się to, jak to wygląda. Boją się tego, jak to się zakończy. Boją się tego, czy w ogóle uda się im to wybudować i czy to, co mają sprowadzać, będzie godne Boga. I się okazuje, że Bóg mówi: ja o to się zatroszczę. Ja jestem tym, kto się o to troszczy. Wy nie. Wy robicie. Wy jesteście moimi sługami. Wy wypełniacie moją wolę. A ja się zatroszczę o to, żeby to było dobre. Zwróćcie uwagę na wiersze od 3 do i dalej. Czy pozostał wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim wy widzicie go teraz? Czy nie jest on jak nic w waszych oczach? A teraz bądź mężny, Zorobabelu, oświadcza Pan. Bądź mężny, Jozue, synu Jehosadaka, arcykapłanie. Bądź mężny, cały ludu tej ziemi, oświadcza Pan, do dzieła, bo ja jestem z wami, oświadcza Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą z wami zawarłem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch pozostaje wśród was. Nie bójcie się. Jest wezwanie do odwagi. I to nie jest odwaga, która jest w niczym nieuzasadniona. Jest to odwaga uzasadniona tym, że Bóg jest obecny pośród swojego ludu. Jako ludzie wierzący, my mamy być odważni, mamy być gotowi do działania. Bóg nie daje nam ducha strachu, daje nam ducha odwagi. To jest charakter chrześcijański od pierwszych wieków. Tutaj jest wspomnienie, takie jakby taki powrót, takimi myślami. Czasami my też wpadamy w taką nostalgię. Kiedyś to było. Dlaczego dzisiaj w Kościele nie jest tak, jak kiedyś to było? Albo się czyta pewne historie pewnych osób, które czynią wspaniałe dzieła na rzecz Boga i się zastanawiam, ja chcę tego w moim życiu. Ja chcę widzieć to w moim życiu, a kiedy przychodzą chwile na to, żeby to zobaczyć, to się boimy. Nie mamy pewności i się wycofujemy. Ale Bóg mówi: bądź mężny, cały lud, bądź mężny, Zorobabelu, bądź mężny, Jozue, synu Jehosadaka, do dzieła, bo ja jestem z wami. Mój duch pozostaje wśród was, nie bójcie się, to jest niesamowite. W Starym Testamencie Duch Święty pojawia się bardzo rzadko. Bardzo rzadko jest nawet pośród ludu Bożego. Często to było pojedyncze stępowanie na pojedyncze osoby. A tutaj w tym konkretnym przypadku Bóg upewnia ich, że On poprzez swojego ducha jest między nimi. A ta obietnica dzisiaj w Kościele wypełnia się jeszcze bardziej namacalnie. Bo my wiemy już z perspektywy Nowego Testamentu, że wierząc w Jezusa Chrystusa, ten, kto w Niego uwierzy, na Nim polega, dostaje Ducha Świętego, który jest wśród innych wierzących. Dlatego kiedy przychodzimy do kaplicy, albo nawet nie do kaplicy, tam gdzie dwóch lub trzech, tam Bóg mówi: ja jestem między wami. Poprzez swojego Ducha Świętego. I możemy żyć taką właśnie nostalgią tego, że kiedyś to było. Ale ta nostalgia też ma swój koniec. Bo jeżeli chcemy, żeby kiedyś o nas tak powiedzieli, no to musimy przejawiać tą samą wiarę, tą samą odwagę, którą czytamy, którą słyszymy. Ja bardzo lubię historię Kościoła. Bardzo lubię czytać świadectwa ludzi, których Bóg poruszał, którzy dokonywali niesamowitych rzeczy. Ale równocześnie te historie nie są takim hura optymizmem. To, że dzisiaj o pewnych ludziach się czyta w ogóle, to, że o pewnych historiach się wspomina, jest to dowód na to, że to było trudne. Że to, że oni się mierzyli z pewnymi rzeczami i Bóg ich wykorzystał w cudowny sposób do tego, żeby coś się wydarzyło, coś powstało. I czasami te osoby robiły to w pojedynkę. O wiele lepiej jest trudy przechodzić razem jako Kościół. O wiele lepiej jest przechodzić coś wspólnie jako jedno zjednoczone ciało. Dlatego tutaj Bóg mówi o tym, że ja jestem między wami. I powinniśmy właśnie na tych historiach budować naszą obecną odwagę. Patrzeć, tacy byliśmy i mamy tego samego ducha i Bóg wciąż jest ten sam, to znaczy, że my również możemy to samo czynić. Ale żeby to mogło nastąpić, to musi nastąpić zmiana serca. To nie chodzi o to, żeby teraz z gorliwością coś zacząć robić, ale nie mieć do tego serca. Ale właśnie to serce powinno się zmienić, powinno w końcu zacząć ufać Bogu. I w księdze Jeremiasza mamy bardzo podobną, jakby, może nie historię, ale podobny przykład, gdzie Jeremiasz właśnie wzywa do przemienionego serca. Księga Jeremiasza, 9 rozdział, wiersze 23-24. Lecz ktoś chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i o mnie wie. Że ja, Pan, okazuję łaskę. Kieruję się na ziemi tym, co jest słuszne i sprawiedliwe, gdyż tym się rozkoszuję, oświadcza Pan. Jeżeli my chcemy się czymś chlubić, to nie własną mądrością, nie własnymi pieniędzmi, nie własnymi decyzjami, mamy się chlubić naszym Bogiem. Wiersz 22 mówi o tym dosłownie chwilę wcześniej. Mówi tak, mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją siłą, niech się nie chlubi bogaty swoim bogactwem. Nie na tym polega nasza siła, to jest bardzo przyziemne, to jest bardzo świeckie, to jest pogańskie spojrzenie. Jeżeli my polegamy tylko na sobie, w decyzjach, które podejmujemy, jeżeli nie powierzamy ich Bogu, jeżeli nie mówimy, Panie Boże, błogosław to, pomóż mi zrozumieć, to nasze życie może się niczym innym nie odróżnić od człowieka niewierzącego. Właśnie na tym polega wspaniałość Bożych obietnic. Że zwróćcie uwagę, że ci ludzie jeszcze nie widzą wspaniałości świątyni. Ci ludzie jeszcze nie widzą tego, co ta świątynia im przyniesie i jest im głupio, bo nie chcą tego kontynuować. Natomiast w Nowym Testamencie mamy właśnie zachętę do tego, żeby modlić się odważnie. Żeby modlić się odważnie, żeby nie bać się. I w liście do Efezjan w 3 rozdziale mamy takie wezwanie, uważam, że najbardziej zaniedbany fragment w liście do Efezjan w dzisiejszych czasach. Rozdział 3, wiersze 20-21. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to, o co prosimy lub o czym myślimy. Czy my się o to modlimy? Drogi bracie, droga siostro, czy modlisz się o rozbudowę naszej kaplicy? Czy modlisz się o to, żeby Pan Bóg użył tej rozbudowy do poszerzenia swojej chwały? Żeby otworzyło to nowe możliwości służby, nowe możliwości wspierania i ewangelizowania naszego otoczenia? Czy modlisz się o swoje życie osobiste? O rzeczy, których jeszcze nie wiesz, ale boisz się czasem nawet zapytać? Może potrzebujesz nowej pracy? Jesteś już przytłoczony tym, że cały czas nie możesz jej znaleźć. Ale się o to nie modlisz. Mówisz, no, ten rynek jest trudny dzisiaj. Ciężko znaleźć dobrą pracę. Jeżeli my się nie modlimy z przekonaniem, jeżeli my się nie modlimy z odwagą, z ufnością, to czego my się spodziewamy? Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Jeżeli się nie modlimy, to Bóg nie ma na co odpowiadać. Bóg nie ma możliwości okazania swojej chwały. Bóg nie ma możliwości zrobienia czegoś, co potem jest wspaniałym świadectwem, co zachęca jeszcze kolejne i kolejne osoby. To wszystko się dzieje w obecności Boga, nie na naszych siłach, nie na naszej mądrości, nie na naszych pieniądzach. Zresztą, jeżeli zwrócicie uwagę, to w naszym fragmencie pieniądze do kogo należą? Czy należą do tych Izraelitów? No nie. Czy należą do króla Cyrusa, czy króla Dariusza? No też nie. Wiersz 8 mówi, moje jest srebro, moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Wiersz 7 mówi, wstrząsnę też wszystkimi narodami i spłyną kosztowności ich do wszystkich i ten dom napełnię chwałą. Jeżeli czasami się boimy jakieś finanse w kontekście budowania Bożego Królestwa, to miejmy świadomość, że wszelki pieniądz, który my posiadamy, nie jest naszym do oddania. Wszelki pieniądz, który posiadamy, jest pieniądzem Boga i jeżeli dzisiaj jakiegoś pieniądza jeszcze nie ma u nas, to Bóg jest w stanie zaopatrzyć i może sprowadzić to z zupełnie innych stron świata, z krańców ziemi, z miejsc, których sobie nawet nie wyobrażamy dzisiaj, skąd Bóg może nas ubłogosławić. My niestety w bardzo ograniczony sposób myślimy o pieniądzach w Kościele. W naszym życiu również osobistym, chrześcijańskim nie jest to łatwe. My jesteśmy szafarzami tego, co Bóg nam powierza. I Bóg rozdaje zgodnie z tym, co jest zgodne z Jego wolą. Więc jeżeli mamy przekonanie do pewnych rzeczy, to powinniśmy modlić się o to z odwagą. Aby kryzys ekonomiczny, kryzys polityczny, brak pieniędzy, brak środków nie był przeszkodą do tego, żeby coś się wydarzyło. Jedne z pytań, które kiedyś mi ktoś zadał, ja dzisiaj również zadaję w kontekście takiego programu mentorskiego, byłem kiedyś na takim programie Cel i tam jedno z pytań, które mój mentor zadawał mi, to było tak brzmiące pytanie. Gdybyś miał nieograniczoną ilość funduszy, nieograniczony zasób ludzki, to co byś w życiu zrobił? To jest pytanie, które ja również innym osobom, z którymi gdzieś tam mam okazję więcej rozmawiać, też zadaję. Bo my jako chrześcijanie powinniśmy nauczyć się marzyć. Powinniśmy nauczyć się zapragnąć czegoś więcej, aniżeli tylko własnych czterech ścian. I niestety, jeżeli nie robimy tego, jeżeli nie modlimy się z odwagą i nie spodziewamy się, że nasz Bóg jest na tyle mocny, na tyle dobry, na tyle wspaniały, że jest w stanie to zapewnić, no to potem cieszymy się ze swoich pięknych mieszkań, cieszymy się z samochodów, które mamy, ale nie widzimy Bożej obecności, nie widzimy Bożego działania. Powinniśmy sobie o tym przypominać, moi drodzy, że Boża obecność, coś, co jest wyjątkowe na skalę świata. Boża obecność dla człowieka wierzącego, zresztą w liście do Rzymian jest napisane, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam. I to dotyczy spraw moralnych, to dotyczy spraw etycznych, dotyczy wielu spraw, ale najczęściej boimy się o tym samym powiedzieć w przypadku decyzji, które nie wydają się być może aż tak bardzo duchowe. Natomiast kiedy mówimy o Bożym Królestwie, o rozwoju tego Królestwa i widzimy, że pewne rzeczy są dobre dla tego Królestwa, to dzisiaj czytaliśmy o tym, że powinniśmy tego Królestwa szukać najpierw, a Bóg się zatroszczy. I ja rozumiem, że możemy piękne pieśni śpiewać. To dzisiaj zbór pięknie śpiewał. Chwała Bogu za to. Siedzi się tutaj z przodu, to aż serce się raduje z takiego jednego głosu. Natomiast równocześnie pieśni to nie jest wszystko. Są decyzje, które wymagają odważnego podjęcia i powinniśmy modlić się o to po pierwsze, powierzać te sprawy Bogu z ufnością, wierzyć, że Bóg jest w stanie pewne rzeczy zrealizować, a nie tylko mieć pewne obawy o to, czy na pewno wszystkiego wystarczy. Życie chrześcijańskie jest życiem odważnym, moi drodzy. W różnych sferach naszego życia ta odwaga się przejawia, ale również przejawia się właśnie w tym, że stajemy się gorliwi, że nie boimy się pewnych rzeczy, nawet jeżeli wszystkiego nie jesteśmy w stanie jeszcze zrozumieć i zobaczyć. Przeczytam na koniec jeszcze raz fragment z listu do Efezjan z 3 rozdziału. Niech to będzie rzecz, która będzie nam dzisiaj z nami zostawała do końca dzisiejszego dnia i na cały ten tydzień. List do Efezjan, 3 rozdział. Jeszcze raz przeczytam. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to, o co prosimy lub o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki. Amen. Ale wiecie, że tu historia się nie skończyła. Bo była zapowiedź większej chwały, która miała nastąpić w świątyni. I się okazało, że tą większą chwałą wcale nie były pieniądze. Wcale nie były zdobienia. Wcale nie było to, jak ten budynek wyglądał. ale była obecność Chrystusa, który wszedł do tej świątyni kilkaset lat później. On wszedł tam, jego pokój znalazł się w tym miejscu. Oni mogli modlić się o przyjście Mesjasza, tego nie robili, bali się. Mogli modlić się o to, co nastąpi w nowym królestwie, w tym dzisiejszym Królestwie Bożym, o którym mówimy. Nie bójmy się, moi drodzy, modlić się o wielkie rzeczy, ponieważ nasz Bóg jest zdolny je sprawić, o czym też dzisiaj pięknie śpiewaliśmy. Powstańmy, poprowadzę nas w modlitwie.